Cześć Paweł.
Cześć Filip.
Mówiłeś, że chcesz mnie zaskoczyć.
A to teraz ty mnie zaskoczyłeś. Tak, chcę cię zaskoczyć, powiedzieć coś śmiesznego, ale nie mogę za bardzo śmiesznego, bo nam się operator zacznie śmiać i znów każe nagrywać od nowa. Jak twój tydzień minął?
Mój tydzień minął bardzo, bardzo pracowicie.
Dlaczego?
Bardzo, bo cię nie było w pracy.
No, w środę.
I czwartek.
Ale w piątek już byłem na chwilę.
W piątek byłeś na chwilę.
Ale na chwilę.
No.
Mogę w przyszłym tygodniu też ci powiedzieć, że mało było pracy.
Dziękuję, dziękuję. Ale jak miałeś tyle czasu wolnego, to może chcesz się podzielić czymś z słuchaczami, jakimiś obserwacjami, błyskotliwymi analizami.
No już zepsułeś mi humor.
No.
Zepsułeś mi humor, bo tak się cieszyłem w zeszłym tygodniu, że wreszcie ustawodawca zaczął być racjonalny i wreszcie wprowadził ustawę, która pozwalała no rzeczywiście nałożyć ten obowiązek na obywatela zgodnie z przepisami prawa.
Który obowiązek?
Noszenia maseczek między innymi. I wszystko szło tak, jak miało iść. Ustawa uchwalona przez Sejm, przez Senat. Potem znów przez Sejm poprawki. Prezydent podpisał nawet tą ustawę niezwłocznie 3 listopada. No i jako racjonalny obywatel tego państwa myślałem, że już nic mnie nie zaskoczy. No ale jednak rządzący to na każdej płaszczyźnie są w stanie mnie zaskoczyć. I co zrobili? Nie opublikowali ustawy. Nie ma jej opublikowanej. Celowo.
No zastanawiam się, czy to jest celowe działanie Rządowego Centrum Legislacyjnego, czy urzędnicy na takim szczeblu są w stanie samodzielnie podjąć taką decyzję, no nie wydaje mi się.
Nie, no
konsekwencje służbowe byłyby wyciągnięte natychmiast, gdyby to jakby było wynikiem jakiejś samowoli urzędniczej.
Nie,
no na tym
jest,
poziomie.
Nie, to nie jest samowola urzędnicza. Nawet się wypowiadał na ten temat minister Dworczyk, wypowiadali też inni ministrowie.
To ich wypowiedzi nie słyszałem.
Że jest to celowe działanie premiera, dlatego że pomylili się w głosowaniu.
To wiem. To wiem, że tak
w głosowaniu
był
odnośnie przepisów i przecież zrujnowaliby budżet państwa. No jestem w stanie zrozumieć ludzko, no ale chwila, no po to pracują w Sejmie, po to głosują, podejmują istotne decyzje w trakcie głosowania nad ustawami. Ustawa nie jest raz czytana, tylko jest czytana kilkukrotnie. Jest nawet te kilka czytań przecież tej ustawy w Sejmie. Są zgłaszane poprawki, są głosowane. To nie może dochodzić do takiej sytuacji, że ustawa prawidłowo uchwalona właściwym trybem uchwalania, podpisana przez prezydenta, jest po prostu nieogłaszana przez premiera, bo to premier podejmuje decyzję publikacji tego aktu normatywnego. Doprowadzimy do tego, że potem rzecz, która mi się nie podoba, nie będzie publikowana. Bo rządowi się nie podoba ustawa, którą sobie uchwalił. No, to będzie do bardzo niebezpiecznych sytuacji zmierzało.
Wprawdzie z tego, co mnie wiadomo, to równolegle rozpoczęto procedurę legislacyjną, która miałaby na celu uchwalenie nowej ustawy. No tylko to potrwa, no bo nie uchwalili
szybko. Ale moim
zdaniem
jest to przestępstwo w tym momencie, co zrobili.
Ja tego nie wiem, czy przestępstwo, bo możliwe. Natomiast no, kolejność była taka, że po podpisie nie opublikowano. Szczerze mówiąc, nie słyszałem tych wypowiedzi na temat tego, że to było celowe działanie, no ale już sam kontekst był oczywisty, czyli równoległa z nieopublikowaniem, natychmiastowa praca nad nową ustawą, która dotyczyła tego samego, a może powiedzmy, dlaczego nie opublikowano, bo tam chodziło o kategorię osób, które będą uprawnione do 100% dodatku związanego ze zwalczaniem COVID-u. Chodzi o medyków i o rozmaite medyczne profesje. I okazałoby się, że ta kategoria była za szeroka w porównaniu z tym, co było intencją Sejmu. Sejm najpierw przegłosował ustawę w określonej treści, Senat rozszerzył tę kategorię osób uprawnionych do dodatku 100% o właściwie wszystkich, którzy mają coś do czynienia ze zwalczaniem COVID-u, a Sejm tego po prostu nie zauważył i przegłosował to, przyjął te poprawki, przyjął ustawę z tymi poprawkami Senatu.
Ale jest taka rzymska peremia, dura lex sed lex, twarde prawo, ale prawo.
No nie powinno ich to usprawiedliwić.
To nie może być takiej sytuacji, że tak jak mówię, to może prowadzić do bardzo niebezpiecznych następstw tego działania. Później znów powstanie jakaś ustawa, która się nie będzie podobała rządzącym i to my jej nie opublikujemy, zrobimy coś nowego. I to samo jest wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Wiesz, jakie jest tłumaczenie teraz? On powinien być opublikowany niezwłocznie. To niezwłocznie mówi się tam w judykaturze te 7 dni, prawda?
Mhm.
Wiesz, jakie jest tłumaczenie? Że nie publikują? No, że oni czekają na uzasadnienie wyroku, bo dzisiaj słuchałem ministra Dworczyka.
To jest bzdura.
W RMF-ie. To jest bzdura. Co ma uzasadnienie do wyroku? No i teraz, że no bo żyjemy pewnej niepewności legislacyjnej, prawnej i tak dalej, etc., etc.
Wydaje mi się, że wyjątkowo to by było, absolutnie wyjątkowo, gdyby nie było jasne z treści samej sentencji wyroku, co Trybunał miał na myśli. ale to jest bardzo rzadka sytuacja.
Ale to nie ma znaczenia. Nie to był system sobie. Zero-jedynkowy. No właśnie, ten przepis jest niezgodny z przepisem konkretnym konstytucji. Koniec
dokładnie
tematu.
Tak. Koniec dokładnie tematu. Mówię, że hipotetycznie jest do pomyślenia taka sytuacja,
no i teraz
ale,
dopiero
ale tutaj nie.
Teraz wisimy dopiero w próżni, nie? Bo już kiedyś mówiłem na ten temat, że no, ten przepis dalej jest. On nie jest nieważny, on nie jest nieistniejący. On dalej jest naszych ten pozwalający na aborcję. W tym przypadku, kiedy Trybunał stwierdził, że jest to niezgodne z konstytucją. On dalej jest i dalej obowiązuje, prawda?
Mhm.
De facto.
Znaczy jesteśmy jednomyślni tutaj, no. Czyli no, to jest duży błąd i to chyba no, taki pełen intencji niedobrych.
No i to jest dla mnie,
brak
to jest dla mnie duży...
poszanowania dla prawa.
Dla
no, ale
prawa.
To już jesteśmy...
Przyzwyczajeni do tego.
Przyzwyczajeni do tego.
No, ale tak nie powinno być. No ale dobra, a ja mam pytanie do ciebie, bo to mnie bardzo ciekawi odnośnie, nie wiem, czy widziałeś te statystyki testów, które były ostatnio robione na COVID-a.
Wiesz co, widziałem, że liczba testów maleje i to znacznie szybciej niż liczba wyników pozytywnych. To
tak.
Jak do tego zmierzasz?
Tak, no bo na przykład 6 listopada było pozytywnych wypadków 20 kilka tysięcy, a testów było 80 parę tysięcy zrobionych 6 listopada.
1/4, tak?
Tak, właściwie. Czyli 1/4, a w niedzielę, bo wyniki te, które są w poniedziałek podawane, były robione w niedzielę było 36 tysięcy testów raptem zrobionych i prawie 27 tysięcy ludzi chorych.
No ale do czego zmierzasz? Dlaczego ma to znaczenie z naszej perspektywy? Co...
No, bardzo dużo ma to znaczenie z naszej perspektywy.
Nie mówię o obywatelskiej, czy
ale
czy
nie,
w ogóle...
ja nie mówię o obywatelskiej, ja mówię o takiej...
Wiesz, nawet... no, każdy się martwi o zdrowie oczywiście, czy o stan państwa, natomiast z punktu widzenia tego, co nas tu interesuje.
No to nas interesuje, że rządzący mówili, że jak będzie odpowiednia ilość zachorowań na 100 tysięcy ludzi, to w tym momencie ten współczynnik, który zostanie tam, nie pomnę teraz jakiej wielkości, to wtedy zostanie wprowadzony ogólnonarodowa kwarantanna, prawda? Ogólnopolska kwarantanna, taki pełny lockdown.
Mhm.
Ja nie mówię, ja nie rozważam w tym, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre, tylko pogrywanie statystykami tylko po to, żeby nie wprowadzać coś, co jest ekonomicznie nieuzasadnione, no wydaje mi się niewłaściwe.
No, wiesz co, to jeśli myśleć o tym w takich kategoriach, to mnie się wydaje, że to pokazuje, jak łatwo jest manipulować takim czynnikiem. Wybieramy sobie jeden czynnik, który miałby... Tak naprawdę rząd był bardzo mocno naciskany na jakąś formę przewidywalności. Przecież od marca, właściwie od kwietnia, no ale w marcu się zaczęła pandemia, więc pewnie w końcówce już tak zaczęło być, że wprowadzono kolejne ograniczenia i swobód obywatelskich, i swobody działalności gospodarczej, no i wielu innych swobód, którymi się cieszymy na co dzień, właściwie z dnia na dzień, bez szczególnego uzasadnienia, no może uzasadniając to, ale na konferencji prasowej. No i to jednak było kwestionowane przez wiele osób. No trudno się dziwić, jeśli się dowiadujesz, że z dnia na dzień jesteś fryzjerem i nie możesz...
strzyc ludzi.
Nie możesz, no po prostu jesteś pozbawiony środków do życia z dnia na dzień. Więc była to jakaś forma pokazania ludziom, że okej, no to teraz jeśli będziemy ograniczać wasze prawa, to według pewnego algorytmu. To znaczy zmierzymy sobie liczbę danego dnia testów, wyciągniemy średnią tygodniową, jeśli to będzie, jeśli dobrze pamiętam, 27 tysięcy przy obecnej populacji Polski, 27 tysięcy pozytywnych przypadków ze średniej tygodniowej.
To procent na 100 tysięcy obywateli.
Tak, ale 27 ale to, wychodziło.
Tak, tak.
27 tysięcy pozytywnych. No to rzeczywiście jest to podstawa do wprowadzenia narodowego lockdownu. No, to już chyba pokazuje, że to, o czym ty mówisz, czyli zmniejszenie liczby testów, chyba rzeczywiście pokazuje, jak łatwo tym manipulować. No ale przecież to lekarze, a nie premier kierują. To co powiesz?
Tak, no to i to wiesz, i tu mnie właśnie to zastanawia w tym wszystkim, bo to, czy to lekarze nie kierują na te testy, czy obywatelom, bo też czytam taki artykuł, że coraz mniej obywateli chce chodzić też na te testy. Natomiast odnośnie tych statystyk, to taką jedną wypowiedź słyszałem pana doktora, który jest doradcą medycznym prezydenta, i powiedział tak, że no, z statystykami to jest tak, że one wychodzą w zależności, jakie dane dasz. Bo możesz pociągnąć takie dane, które tobie odpowiadają, zupełnie inne wyniki wychodzą.
Mhm.
No i tak mnie to trochę mnie to tak... Szczególnie dzisiaj i szczególnie powiem ci tam ta dzisiejszy kontrwywiad, czy tam wywiad, który był w RMF-ie robiony między panem redaktorem Mazurkiem a ministrem z kancelarii premiera, no, z ministrem Dworczykiem. Strasznie mnie to ubodło.
Hmm. A może historia panów Giertycha, Hofmańskiego i Czarneckiego cię ubodła jakoś szczególnie?
Tak, tak. Rozmawialiśmy dzisiaj nawet w ciągu dnia o tym, że jest
ludzie
to...
się cały czas nagrywają. No, co się w tej Warszawie dzieje?
No ale wiesz co, pan Hoffman to chyba już drugi raz w imieniu ministra Ziobry odwiedza bogatego człowieka, bo chyba w Bloombergu był taki wywiad z panem Przemysławem Krychem, jak dobrze pamiętam, który opowiadał też o spotkaniu z panem Hoffmanem i pewnych propozycjach, które jemu kierował.
Wiesz,
do tego spotkania zresztą pan Hoffman się przyznał, to nie jest tak. Powiedział, że było spotkanie, natomiast rozmawiali, oczywiście treść rozmowy była inna.
W tej ostatniej rozmowie też chyba nie zaprzecza, bo w tym przypadku akurat mamy nagranie. To nagranie, do którego możemy dotrzeć, to jest to opublikowane, to jest tylko 1,5 minuty. Ja nie chcę się w ogóle wypowiadać w kategoriach odpowiedzialności karnej kogokolwiek, bo to było niestosowne i nie znamy całości. Natomiast no, taki zwyczaj nagrywania się, to jest bardzo ciekawe. No chyba ludzie się do tego... No, jeśli ktoś cię nagrał, to raczej spaliłeś ten most, nie?
Znaczy wiesz, mój tata zawsze mi mówił, jak mnie uczył wiele, wiele lat temu, mówił, synu, królową dowodów jest przyznanie się, a teraz królową dowodów jest nagranie. No więc chyba to ludzie sobie wzięli do serca. Natomiast jest jeszcze jeden taki ten temat nasz główny dzisiaj, który tak cały czas mi, ja wiem, że może za szybko przechodzę, ale on mi strasznie mocno w głowie siedzi.
Ja chciałbym o jednej rzeczy jeszcze powiedzieć, zanim powiemy o tym, co zapowiadaliśmy już wcześniej, czyli tej kwestii pedofilii w kościele i tego, jak to wygląda na tle ogółu populacji w Polsce. Kilka odcinków temu, jeszcze zanim robiliśmy wideo, opowiadałem o sytuacji, która miała miejsce w Holandii, to znaczy doszło do zadania pytania Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez Sąd Okręgowy w Amsterdamie, który zajmuje się tam kwestiami europejskich nakazów aresztowania, między innymi do Polski. No i Holendrzy tak jakoś niechętnie realizowali te ENY, czyli europejskie nakazy aresztowania do Polski, i w pewnym momencie pod wpływem tych zmian, do których doszło w Polsce, które są no, krytykowane właściwie w całej Europie, zadali pytanie, czy można mówić o takiej ogólnej, czy można mówić o takiej ogólnej cesze polskiego systemu, która by powodowała, że nie wolno do Polski wydawać ludzi, których Polacy żądają. No i dzisiaj w tamtym tygodniu została wydana ciekawa opinia Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości, który mówi, że nie można mówić o czymś takim, o takim automatyzmie, że wprawdzie w Polsce dzieje się źle, coraz gorzej, jeśli chodzi o poszanowanie prawa, o praworządność, o niezależność i niezawisłość. Natomiast nie można mówić, że te organy, które żądają wydania, czyli sądy, tracą cechy organów sądowych, czyli jednak każdy przypadek
trzeba indywidualnie oceniać.
Mnie się wydaje, że gdyby napisano tam, to jeszcze nie jest wyrok, ale on nie jest wiążący, ta opinia, która została wydana. Natomiast no trzeba powiedzieć, że to jest już duży krok do tego, żebyśmy jednak nie zostali zepchnięci poza takie ramy cywilizowanego systemu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.
Na przykład mecenas Gierty, gdyby uciekł do swojej panderozy we Włoszech, mógłby się czuć bezpieczny, bo w jego wypadku tutaj chyba nie byłoby trudno udowodnić pewnych jednak nacisków politycznych.
Tak, sprawy polityczne są przegrane tak z góry. Tak mi się wydaje. No ktoś musiałby naprawdę mieć dużo za uszami jeszcze innych spraw, przestępstw kryminalnych, narkotykowych, jakieś tego rodzaju kwestie, żeby to go nie uratowało. Taka pozycja więźnia politycznego.
No to ciekawe. To będzie, żebym przeczytał sobie tą opinię. Nawet nie wiedziałem, że została wydana.
Tak. No dobra. Może przejdźmy w takim razie do tematu, który zapowiedziałeś. Chcesz coś powiedzieć na początek na temat?
Jest mi strasznie smutno. Mnie jako, wiesz, że jestem katolikiem, wiesz, że chodzę do kościoła, wiesz, że jestem praktykującym katolikiem. Boli mnie to, co się dzieje. Bolał mnie ten film Don Stanislao. Bardzo mnie bolał. Jasne było to, że powiedzmy w pewnych kręgach mówiło się o tych rzeczach, teoretycznie się wiedziało, ale ten film był taką kropeczką nad i. Wiadomo, że ja nie chcę przesądzać winy, bo od tego są odpowiednie organy, które powinny to zrobić. Natomiast mnie jako katolika bardzo to zabolało.
Mhm. Wiesz, ja oglądając ten film, oglądałem go w ostatni weekend, a potem oglądałem też wywiad kardynała Dziwisza, który przeprowadził z Piotrem Kraśko. I miałem takie wrażenie, że jakby miał ogólnie to ocenić. No, nie chcę urazić nikogo, ale ten człowiek robił na mnie wrażenie takiego, przez to swoje nie wiem, nie pamiętam, osoby nie na miejscu. To znaczy jest to człowiek z doktoratem, co najmniej. Nie znam jego historii dobrze, ale czy wykształcenie, ale na pewno ma co najmniej doktorat. Tego jestem pewny. Był osobistym sekretarzem potężnego człowieka, któremu raczej intelektu nie można odmówić. Mówię o Janie Pawle II. No, czy on by sobie dobrał kogoś takiego, kto nie wie, nie pamięta, tak, jego przy tym nie było. No po co ci taki sekretarz osobisty, twój rodak w organizacji, do której jedziesz właściwie do obcego kraju, no nie? Ja mówię o latach 70. o Watykanie, kiedy Jan Paweł II został, Karol Wojtyła został papieżem. Ale może przeszliśmy do tego tematu, już omawialiśmy i zaczęliśmy omawiać, co my sobie myślimy. Może parę słów powiem tytułem wprowadzenia, o czym jest ten film w ogóle i dlaczego dzisiaj rozmawiamy. No bo przecież tam jest mowa o 6 kategoriach, czy o 6 przypadkach, tak można powiedzieć, prawdopodobnego tuszowania przez kardynała Dziwisza, albo przynajmniej nieprzepuszczania pewnych informacji, albo do Watykanu, albo bezpośrednio do Jana Pawła II. Mowa jest tam o Legionistach Chrystusa, o takiej organizacji ze Stanów, ale głównie z Meksyku. Mowa jest o Teodorze McCarricku, który jakiś czas temu utracił godność kardynalską. Nie wiem, jakie są dalsze jego konsekwencje, ja nie znam prawa kanonicznego. A oba te podmioty, czyli Teodor McCarrick, został nominowany na kardynała, na arcybiskupa Waszyngtonu właśnie po... Był daleko na tej liście. Tam pewnie jest jakiś ranking taki nieformalny, kto ma zostać powołany do pewnej godności. I mówi się o tym, że za pośrednictwem, za wstawiennictwem kardynała Dziwisza właśnie Teodor McCarrick został kardynałem, został arcybiskupem Waszyngtonu. Ale to już było w czasie, kiedy papież był niedołężny. I stało się to pomimo bardzo poważnych zastrzeżeń dotyczących jego przeszłości, kontaktów z takich co najmniej podejrzanych kontaktów, które mogłyby nosić znamiona pedofilii. Nikt mu wtedy oczywiście tego nie udowodnił, ale jednocześnie na jego korzyść przemawiała bardzo, bardzo duża sprawność w gromadzeniu środków dla Kościoła i przekazywaniu tych środków potem do Waszyngtonu, do Watykanu. Do Watykanu. Więc jakby taka jest kanwa tego wszystkiego, no ale jakbyśmy to mieli nałożyć na generalne prawidłowości, czy ty uważasz, że Kościół jest taki zepsuty w Polsce? To wie o księżach,
tak?
Tak.
Tak.
Ty obserwujesz to bardziej niż ja, więc pewnie się możesz...
Wiesz co, już o tym mówił papież Ratzinger wcześniej, że Kościół będzie się wyniszczał sam wewnętrznie, aż wróci do tego tak zwanego pierwotnego Kościoła, do tych wspólnot, które budowały w początku ten Kościół. On zostanie zniszczony wewnętrznie przez każdego, przez wiernych, przez ludzi i wróci do tego początku Kościoła. Może tak musi być. Pod względem wiary, prawda? Natomiast ja jestem mocno przerażony tym, bo na pewno oglądałeś film Braci Sekielskich, jeden
oglądałem,
i drugi, prawda?
Tak,
no, dla mnie zrobił też piorunujące wrażenie. Piorunujące wrażenie taką znieczulicą na to, co się dzieje z człowiekiem, bo wiesz, chodzi o te ofiary. Tu nie chodzi o nic więcej. Przecież to, co się stało, to zostaje w głowie tego człowieka do końca życia. Do końca życia. Może niektórzy są silniejsi, dadzą sobie z tym radę, ale może niektórzy nie. Przecież ja słyszałem wywiadu z tymi ludźmi, którzy byli ofiarami, którzy byli dorosłymi osobami już, które mają jakoś życie swoje poukładane, pewne rzeczy przemyślane, łzy przelane za swoje czyny. Natomiast oni dalej nie mogą sobie poradzić ze swoją przyszłością. I to, co robił Kościół, to tuszowanie tego wszystkiego, dla mnie jest przerażające. Przerażające jest to, że także nasze państwo nie za bardzo pomaga w tym wszystkim.
Wiesz co, i jakby spojrzeć na liczby, no bo do nich trzeba prędzej czy później przejść, a o liczbach możemy wnosić albo z oficjalnych statystyk państwowych, o to ile, tam jest mowa o tym, ile osób zostało w jakich latach skazanych za przestępstwa pedofilne, za zgwałcenia, za obcowanie z małoletnim poniżej lat 15, za inne przestępstwa tego rodzaju i nałożyć to na liczbę księży w porównywalnym okresie skazanych, to się okazuje, że ten odsetek księży jest tam niewielki.
Czyli, że jest różnica w skazanych księżach, tak? Że jest ich mniej.
Tego nie potrafi powiedzieć, no to możesz sobie sami, i słuchacze też sobie mogą, i ci, którzy nas oglądają, mogą sobie sami wyrobić zdanie. Natomiast z mapy kościelnej pedofilii, to jest, ja nie pamiętam domeny, ale być może to się nawet tak nazywa, mapa kościelnej pedofilii.pl. Wiem, że współtworzyła tą mapę pani posłanka Joanna Scheuring-Wielgus. Trudno raczej założyć, że taka osoba jak ona będzie zaniżać liczbę tych księży, która tam została skazana. Tak, wynika, tak, że w okresie od 2000 do 2019 było w Polsce 58 skazanych księży za przestępstwa pedofilskie.
A ilu było ogólnie? Tam masz taką liczbę, czy nie?
Mam za krótszy okres. Dotarłem do takich danych z lat 2000-2014 i okazało się, że wtedy, w tym okresie, łączna liczba skazanych za zgwałcenia i obcowanie z małoletnim poniżej lat 15, kilka innych przestępstw, ale to już jakby nie wchodząc w szczegóły, bo ich jest mniej, to jest około 10 tysięcy.
10 tysięcy?
10 tysięcy.
To jest promil tego, tak? No i widzisz, i to jest to, o czym ja mówię. I to jest właśnie zatuszowanie i zamknięcie tego wszystkiego w kościele, bo wiesz, bo oczywiście, bo może inaczej. Mamy dwa systemy prawne de facto w tej sytuacji, bo mamy system kodeksu karnego, który mówi o naszych obywatelach czy ludziach, którzy popełnili przestępstwo na terenie naszego państwa, ale mamy też KPK, czyli kodeks prawa kanoniczego, który ma inny sposób wymierzania tej sprawiedliwości. I jak ja sobie czytałem artykuły na temat tych wszystkich postępowań, to rzeczywiście one się nigdy, te postępowania kanonicze, nie kończyły jakoś kategorycznie, tylko łatwiej było przesunąć księdza do innej parafii, wyciszyć go na chwilę i tyle.
Ja właściwie nie wiem, jaka jest procedura w przypadku postępowania według kodeksów tych wewnętrznych kościelnych.
Znaczy wiadomo, że wiesz, nie ma kar więzienia, to jest jasne. Ale to jest związane na przykład właśnie to, co się stało z kardynałem Kulbinowiczem.
To jest
tak najgorsze, bo w ogóle ten grzech, o którym mówimy, jest grzechem ciężkim. No i najcięższą karą za to jest to usunięcie ze stanu duchownego. Są też te kary, które spotkały kardynała Kulbinowicza, no niestety świętej pamięci już teraz, bo chyba dzisiaj zmarł.
Tak, w poniedziałek wieczorem nagrywamy, tak. No i w poniedziałek w ciągu dnia.
W ciągu dnia zmarł. Tylko, że wiesz, zastanawiam się, to co powinien Kościół zrobić twoim zdaniem?
No, przede wszystkim to na tej mapie jest też liczba wyroków dotycząca księży, wyroków wydanych przez Kongregację Nauki Wiary. Mogę mylić tą nazwę, bo naprawdę nie zamierzam być ekspertem od tych kościelnych instytucji. W każdym razie tych wyroków było 4. Czyli mamy w tym okresie od 2000 do 2019 58 księży skazanych za jakieś tam czyny pedofilne i oprócz tego mamy jeszcze 4 wyroki Kongregacji Nauki Wiary. Więc to jest niedużo. To rzeczywiście by pokazywało raczej fakt tego, że Kościół sobie z tym wewnętrznie nie radzi.
No i ale właśnie.
A wiesz co? Mnie zastanawia jedna rzecz. Dlaczego jak oglądasz filmy, oba filmy braci Sekielskich, jak oglądasz ten ostatni film, ten reportaż właściwie, ale długi jak film, bo półtorej godziny, Don Stanislao, czyli druga twarz kardynała Dziwisza, to dlaczego ci wszyscy ludzie piszą do biskupów? Dlaczego oni nie korzystają z pomocy organów państwa? O co chodzi?
No widzisz.
Przecież ten Kościół jest rażąco nieskuteczny w zwalczaniu tej patologii, tej konkretnej.
Jest, tylko że widzisz, ludzie też chcą pomocy państwa. I co się dzieje z pomocą państwa przy czynach pedofilskich związanych z księżmi? No powstała tutaj, spróbuję z pamięci nawet nazwać, Państwowa Komisja do spraw, no widzisz, wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Mhm. I to był, popatrz jaka nazwa, w ogóle masakra. To była reakcja naszego państwa na jeden z tych pierwszych filmów braci Sekielskich. Powstała ustawa w sierpniu 2019 roku, weszła w życie we wrześniu 2019 roku. I wiesz o tym, że przez rok nic się nie działo?
Słuchaj, nie trzeba komisji, trzeba prokuratury i policji.
No
wystarczy.
Dobrze, okay,
po co komisja?
Ale dobra, ja ci tylko o tym mówię, bo tutaj państwo zareagowało na ten film, próbowali coś zrobić, prawda? Żeby wspomóc w sumie Kościół też w tych problemach, które są, bo Kościół sobie nie mógł z tym poradzić. Ja wiem, oczywiście, prokuratura, zaraz do tego przejdziemy. Natomiast przeraża mnie to, że zbudowali tą komisję, znaczy stworzyli tą komisję, natomiast pierwszy członek został powołany w maju 2020 roku, a komisja zaprzysiężona w lipcu 2020 roku cała. Skład komisji, przewodniczącym jest pan Błażej Kmiecik, który jest skojarzony z Ordo Iuris. No i pozwoliłem sobie dzisiaj wejść na stronę tej komisji i na stronie oprócz wydania nazwisk ludzi wchodzących w skład tej komisji, bo ich tam jest bodajże 7, dobrze pamiętam, 4 chyba przez Sejm wybieranych, czy 3 przez Sejm, prezydenta, premiera po jednym, rzecznika praw dziecka także. Są tylko nazwiska tych ludzi i nie uwierzysz. I przetargi na komórki, na komputery, na programy. Ja wiem, oni muszą jakoś działać, ale nie ma nic przez rok, ponad rok zrobionego. Nikt. Jakieś akcje edukacyjne, bo do tego była ta komisja zrobiona. Do zawiadamiania organów ścigania o przestępstwach, do weryfikowania o niezawiadomionych przestępstwach, do weryfikowania, jak te postępowania się toczą, a także do akcji na przykład edukacyjnych. Też tu się nic nie dzieje.
Wiesz co, ale czy trzeba sięgać tak wysoko? Czy trzeba, czy patologia
ale wiesz, co, wiesz, tak głęboko, wiesz, czego to zmierza też?
Że
to są czyny też...
komisję? Ja nie widzę... To jest tak, gdyby... No, mówimy na przykład o czymś takim jak, załóżmy, dzika reprywatyzacja w Warszawie. Okej, okay. No to ktoś się chce wzbogacić, jest to istotna motywacja. Są to bogaci, potężni ludzie, którzy mogą być zainteresowani ukrywaniem takiego faktu. No i powołuje się komisję, która jest też oczywiście w pewnym sensie cyrkiem, jak każda komisja, i służy do tego, żeby promować polityków, to wszyscy wiemy, ale oprócz tego ona ma pewne uzasadnienie związane z tym, że taka komisja ma pewną siłę nagłaśniania zjawisk, które mogą pokonać taką patologię. Ale w tym przypadku, no sam fakt, ja sobie nie wyobrażam, no, i jeszcze dokończę jedną rzecz, że... I taka komisja mogłaby mieć większą moc niż pojedyncze działania, nie wiem, policji, prokuratury, sądów, które mogłyby być mniej zdeterminowane do tego, żeby to wyjaśnić. Ale w przypadku, kiedy chodzi o dzieci, o krzywdzenie ich w taki sposób, no to ja sobie nie wyobrażam masowego zjawiska polegającego na tym, że moralny człowiek, jakim z założenia jest policjant, prokurator czy sędzia, nie stanie w obronie tego dziecka tylko po to, żeby chronić księdza. Wiesz, znaczy... no niedobrze byłoby naprawdę, gdyby się okazało, że tak naprawdę kapitulujemy moralnie jako grono ludzi, którzy mają to ze świeckich pozycji wyjaśnić, tylko musimy jakąś komisję nadzwyczajną powoływać.
Ale poczekaj, wiesz, no... tutaj przychodzi do prokuratury 40-letni czy 30-letni mężczyzna, który mówi o czynach, które się zdarzyły, jak on miał 9 lat. Czyli 21 lat temu, powiedzmy, czy 20 lat, czy 18, czy 19, ale naście lat temu, prawda? Albo 10 lat temu. I poziom dowodowy jest bardzo trudny.
No to prawda. To jest akurat trudne.
No więc wiesz, więc ta komisja, jednym moim zdaniem z jej celów było pomóc takim ludziom. Pomóc w zawiadomieniu takim ludziom i prowadzenia tego postępowania. Oni mogli występować obok takiej osoby, nie wiem, czy wiesz. Komisja miała uprawnienia. I to był cel. I widzisz, my jako katolicy wymagamy czegoś więcej od Kościoła, bo wiesz, prawo jest prawem, prawda? I nie zawsze nam się uda przeprowadzić jakieś dowody, potem mamy słowo przeciwko słowu. Tak się różnie mogą kończyć te postępowania, ale Kościół powinien wyjść naprzód swoim wiernym i swoim ludziom, którzy chodzą do tego Kościoła i wierzą, że ten Kościół ci pomoże.
Czyli wymagałbyś od Kościoła więcej.
Oczywiście, że tak. Znaczy, mnie się bardzo podobał ostatni, ja chociaż nie cierpię listów pasterskich. Uważam, że to są strasznie nudy w kościele, ale akurat w ten weekend byłem pod Wrocławiem i tam akurat był list pasterski dotyczący kardynała Gulbinowicza. On nie powiedział wprost, źle zrobił, potępiał go, popełnił przestępstwo i tak dalej, i tak dalej. Był takim wsparciem dla wiernych, ale zarazem jednocześnie potrafił powiedzieć jedną rzecz. Wszystkim ofiarom tych okrutnych czynów mówimy przepraszam. I tego bym wymagał.
No dobra, ja może mam więcej przekonania i zaufania do instytucji świeckich. Nie znam też tego, jak Kościół funkcjonuje.
Natomiast... No to czemu te instytucje świeckie tak słabo działają w stosunku akurat do tej grupy księży? Bo to jest, wiesz, jak ty mi... Ja nie znałem tych liczb, powiem ci szczerze, ale te liczby to jest promil w stosunku do całości.
No tak, tylko ja mam bardzo pośrednie informacje dotyczące tego, dlaczego taka jest droga tych pokrzywdzonych. To znaczy, no na pewno prawdą jest to, co mówisz, że wiele osób się zgłasza trochę późno, kiedy no, nabiorą odwagi do tego. To też nie jest proste, żeby to pokonać i mówić o tak prywatnych i tak dojmujących sprawach obcej osobie. Więc na pewno to jest istotny czynnik. I wówczas być może niewiele da się zrobić, jeśli to jest po latach. Już pomijam kwestię przedawnienia, ale w ogóle zatarcia śladów pamięciowych i tego, że już po prostu nie ma świadków tego. A to są przestępstwa, które się toczą w czterech ścianach, więc to oczywiście nie robi się tego przy świadkach. Ale są pewne zachowania, na które mogą wskazywać inni, nie wiem, ministranci, niewierni w danej parafii, no, które mogłyby w jakiś sposób przynajmniej sprowokować do podjęcia jakichś operacyjnych czynności. Dlaczego nie?
No ale to co robić w takim razie? Okej, to jestem w stanie zrozumieć, powiedzmy, przeprowadzenie postępowanie dowodowe, ale co zrobić z biskupami, którzy kryli takich ludzi? Jak zrobić, jak państwo powinno zareagować na to? Co to, pomocnictwo w przestępstwie?
Nie, no dwa przestępstwa im przychodzą do głowy. Kto chce, to sobie może wygooglać 239 i 240 kodeksu karnego. No bo właśnie. Mówimy o poplecznictwie i o niepowiadamianiu o przestępstwie. To są dwa przestępstwa, które mogłyby tu wchodzić w grę. Ale to jakby jeszcze wracając do firmu Don Stanislao, wiesz co mnie zastanawia? Czy w takich miejscach jak Kuria Arcybiskupia w Krakowie albo Watykan, nie odkryto instytucji prezentaty? Czy to jest tak, że osoba, która dostała... Cała rzecz się sprowadza do tego, czy dana osoba została powiadomiona o pewnym fakcie. No przecież, jeśli ktoś pisze listy albo składa dokumenty na dziennik podawczy kurii, no to chyba powinien dostać jakieś potwierdzenie tego, że dane pismo wpłynęło, co byłoby raczej równoznaczne ze stwierdzeniem pewnego obiegu dokumentów, prawda?
Ale wiesz, no nie znam formalnie, jak to wygląda administracyjnie tam w kurii, natomiast...
Zanim zaczniemy rozważać kwestię odpowiedzialności, to trzeba było wiedzieć, kto pewną wiedzę powziął o danym fakcie.
No nie? Ale na przykład tutaj taką osobą, która opowiadała w tym filmie, był ksiądz Isakowicz-Zaleski.
No tak, ale on nie podał niestety, powiedział tylko, że rozmawiał, tak, ale nie ma żadnego śladu w postaci listu. No.
Ale powiedział, że go zostawiał, opowiadał kiedy. Może wiesz, to też nie jest tak, że zostawiasz na dzienniku podawczym, jak to my wyobrażamy sobie, tylko wyobraź sobie, no ideę taką. Idzie ksiądz do biskupa. Ksiądz wręcza coś biskupowi. I dla niego jest jasnym i oczywistym, że on nie ukryje tego w swoim, nie wiem, archiwum archidiecezji, czy tego nie podrze.
To dlaczego żaden z nich nie pójdzie ze świadkiem albo w trzy osoby?
Ale były przecież ksiądz Isakowicz-Zaleski, popatrz co się działo. On opowiadał o tej sytuacji, jak był tam też przesłuchiwany, że był w pewnym momencie przesłuchiwany jako bardzo agresywnie i nieprzyjemnie.
Tak,
co więcej, nie wiem czy wiesz, do tej komisji, o której mówiłem, kandydował właśnie ksiądz Isakowicz-Zaleski i Sejm go nie wybrał, a sam pan ksiądz opowiadał, że były na niego robione naciski, żeby nie kandydował. No i widzisz, czyli tu jest taka cały czas działanie, żeby tak naprawdę jednak dalej mielić te grzechy, te czyny, te zdarzenia, żeby nie wyszły na wierzch.
No, jeśli mówimy o tym, gdybyśmy już byli w stanie udowodnić fakt tego, że dany ksiądz czy dany biskup nie podejmuje działań, i to nie mówimy o zgłoszeniu sprawy do kongregacji nauki wiary, bo to nas nie interesuje tak naprawdę. To znaczy, on powinien w świetle polskiego prawa na polskim terytorium zgłosić to na policję albo do prokuratury, a nie do kongregacji nauki wiary. Jeśli ktoś wie o tym, jeśli ma wiarygodną informację o przestępstwie pedofilskim, to niestety, ale no istnieje obowiązek zawiadomienia o takim przestępstwie policję lub prokuraturę. Ale, nie da się tego inaczej zrobić.
Ale policja i prokuratura mogą także wszcząć postępowanie z własnej inicjatywy. Ja się zastanawiam, ile z tych postępowań...
Ale ja nie o tym mówię, że mogą, tylko zastanawiam się, dlaczego osoby będące bezradne wobec takiej inercji Kościoła, o której mówiliśmy, którą ty znasz lepiej niż ja, jesteś w stanie pewnie więcej na ten temat powiedzieć, dlaczego one nie reagują poprzez odwołanie się do instytucji państwowych? Wiesz,
dostrzegamy... bo chronią swoich.
Tak myślisz?
Bo chronią swoich.
A wierni? Wierni też chronią swoich? No, idę do biskupa, ale... mówię tak, księże biskupie, w parafii X jest ksiądz, który jest znany z tego, że no...
Łapie za kolana.
I niestety byłem świadkiem takiego a takiego zachowania. I potem przychodzi ktoś inny i mówi o konkretnym zachowaniu. Tak, ja zostałem zgwałcony. Albo
no i co?
Mój syn. No i to są już dwie osoby, które mogą się wypowiedzieć na ten temat. I dlaczego te osoby cały czas liczą na to, że w ramach tej hierarchii kościelnej to zostanie wyjaśnione?
Bo wierzą, Filip.
Ale to jest... Naiwnie wierzą.
Ale wierzymy w wiarę i wierzymy w Kościół, który powinien stać za wiernym. A co Kościół? No, przyklepywał, przesuwał, przenosił, zamykał na chwileczkę, żeby był niewidoczny. A nie wiem, czy wiesz, słynna sprawa, tylko nie pomnę teraz nazwiska, wiem, chyba ksiądz Moskwa. Tak mi się wydaje. To są lata jeszcze 90., jak prokuratorem, bo to okolice Sanoka, był pan prokurator Piotrowicz. I prokuratura pod jego auspicjami tą sprawę umorzyła.
Krosno było.
Krosno, przepraszam.
Blisko Sanoka, ale tak.
Jak rosyjska Katiusza trochę strzeliłem dalej, nie? I to prokuratura pod jego rządami umorzyła sprawę księdza, który dotykał dziewczynkę między nogami. A wiesz, jak powiedział? Że miał zdolności bioenergoterapeutyczne. I dopiero na skutek inicjatywy prokuratury wyższych, to już nie pomnę których, ale bo to mi się przypomniało odnośnie jednych ze spraw.
Został skazany ostatecznie.
Tak, został skazany. A ty wiesz o tym, że on obecnie odprawia różaniec w jednym z katolickich rozgłośni telewizyjnych? No proszę. Regularnie?
No proszę, no widzisz. Ze stanu duchownego go nie wydalono, to pewnie dlatego.
A ja uważam, że przy takim grzechu oni powinni być natychmiast relegowani z stanu duchowego, bo ja tracę wiarę w tych księży, którzy tam są.
No wiem, to jest jakby twój punkt widzenia i ja sobie myślę natomiast o czymś takim, jak pewnie sposób reakcji, o którym wspomniałeś, czyli jak władze świeckie mogłyby reagować. I jest ten znany mechanizm przesuwania proboszczy czy księży do innych parafii. Ciekaw jestem, czy to można by było interpretować jako ukrywanie takiego sprawcy albo zacieranie śladów przestępstwa. Bo to trochę tak jest, że jeśli przenoszę księdza z miejsca A do miejsca B 100 kilometrów dalej,
no to jest...
no nie ukrywam go w takim sensie, że czynię go niedostępnym dla organów postępowania, bo on jest cały czas do znalezienia. Nie zacieram w tym sensie, że zmniejszam, co można było powiedzieć, zmniejszam prawdopodobieństwo, że wściekli ludzie, którzy wiedzą o tym, co się stało, albo mają bardzo mocne przypuszczenia, pójdą z tym na policję. Ale więc może, w tym sensie może zacieram, ale może, wydaje mi się, że to...
Ale może właśnie, gdyby była stanowcza reakcja organu... Tylko wiesz, o co mi chodzi? Przepraszam, ale obecna prokuratura tego nie robi z czystych...
To jest wyrachowanie
politycznych? Wyrachowanych politycznych, moim zdaniem, przesłanek, bo grupa wyborców w postaci właścicieli kamienicy jest niewielka. Ich można poświęcić i ugrillować, prawda? Natomiast grupa wiernych, którzy ślepo wierzą Kościołowi, jest olbrzymia. Ja czytałem bardzo dużo na Facebooku na temat właśnie, jak ludzie wypowiadali się i bronili zaciekle po tym filmie kardynała Dziwisza. Ja nie chcę go potępiać, tylko ja przynajmniej miałbym pewne wątpliwości, czy rzeczywiście on zachował się właściwie. I zobacz, co robią nasze organy władzy? Pozwalają na to, że grupa ich wyborców nie zostanie rozścieczona. Bo gdybyśmy ich za bardzo ciągnęli... I widzisz, takiego biskupa, moim zdaniem, właśnie za to, za przenoszenia z parafii na parafię, powinno się ukarać. Powinno się wszcząć postępowanie, utrudniania postępowania karnego.
No, to na pewno jest jedna z dróg, ale to by wymagało bardzo poważnej analizy. Czy to...
A poza tym bym bardzo weryfikował tych biskupów, czy nawet po tym filmie braci się Sekielskich. Zastanawiam się i bardzo bym chciał, że może tutaj nasi oglądający by w komentarzach wypisali, które sprawy zostały wszczęte z urzędu po tym jednym z tych filmów, jednym czy drugim filmu braci Sekielskich. Bo mi się wydaje, że żadna z urzędu nie została wszczęta.
No ale wiesz, jak działa prokuratura. To jest tak, że raczej się na podstawie doniesień medialnych bez decyzji politycznej na pewnym szczeblu tego nie robi. No, który prokurator po prostu stwierdzi, a przyjdę sobie do pracy we wtorek 17 listopada.
Jestem idealistą. Dobra, jestem idealistą, ale...
Zrobię wszczęcie postępowania w sprawie kardynała Dziwisza. No nikt tego nie zrobi. No chyba, że byłaby to decyzja naprawdę na poziomie...
Ale nie, no jak? No jest wiele spraw, że tam Gazeta Wyborcza czy któryś portal opisał jakąś sytuację i prokuratora się zaczęła interesować. No nie, 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 Filip, tu się nie zgodzę z tobą.
Jasne, ale to wymaga decyzji na wyższym szczeblu, a nie szeregowego prokuratora. Tylko to chciałem powiedzieć, że to jednak jest decyzja na powiedzmy...
Czyli zgnilizna jest wyżej.
Nie, tego nie, nie chcę tego Szartuję. Powiedzieć, ale z tego, co znana mi jest praca prokuratury, a pracuję z prokuratorami od 10 lat, to tak prosto wygląda, że tego rodzaju decyzje podejmuje się na szczeblu raczej prokuratury okręgowej czy prokuratury regionalnej albo jeszcze wyżej. Tak mi się wydaje. Ale bardziej skutecznym sposobem zwalczania takiej patologii, czyli takiej, niektórzy mówią tuszowania, ale w gruncie rzeczy wystarczy brak reakcji. To nie trzeba aktywnie działać na rzecz tego sprawcy, aby utrudnić postępowanie karne. Wystarczy obojętność, bo jeśli chodzi o zgwałcenia pedofilskie, to są obecnie bardzo surowo zagrożone przestępstwa. To jest
zbrodnia chyba.
Od 3 do 15 lat. I niezawiadomienie organu ścigania o tym, że masz wiarygodną informację o takim przestępstwie, jest samo w sobie przestępstwem. Wszelkie przestępstwa związane z obcowaniem z małoletnim, czy z inną czynnością seksualną, jak to się w prawie nazywa, czyli coś, co nie jest stosunkiem płciowym czy ekwiwalentem stosunku płciowego, ale ma charakter seksualny. O tym też, jeśli to się stało z udziałem małoletniego, każdy ma obowiązek zawiadomić. Czy to nie jest wystarczające? Nie trzeba się posługiwać pojęciem jakiegoś tuszowania, bo to jest dużo trudniej udowodnić.
No właśnie. Ja bym był też za tym, żeby... Tylko widzisz, tylko organy państwa muszą zacząć to robić. Muszą zacząć to robić. A moim zdaniem
Kościół sobie
nie
sam
robią.
Nie
Kościół sobie sam nie poradzi z tym.
Tuż przed nagraniem opublikowaliśmy ankietę i no muszę powiedzieć, że ludzie byli tego samego zdania, co my jesteśmy, że nie poradzi sobie. W większości oczywiście były jakieś odosobnione głosy inne, natomiast większość ludzi uznała, że Kościół miał już zbyt wiele szans na to, żeby sobie poradzić samodzielnie i tego nie zrobił.
No, to jest coś, co mnie strasznie dołuje, powiem ci, że jako katolika i bardzo mnie to boli, że Kościół nie potrafi wziąć na siebie swojego krzyża po prostu i z tym krzyżem pójść do ludzi i powiedzieć przepraszamy i prosimy o wybaczenie.
No widzisz, tak wesoło zaczęliśmy, a kończymy w taki sposób. Może coś powiesz w takim razie wesołego jeszcze na koniec.
Nie, no mnie to strasznie dołuje, więc...
No, jest to rzeczywiście bardzo, bardzo przykra sytuacja i właściwie to... jeszcze jedna kwestia, która mi się narzuca, która mi się nasunęła, to, że jednak był jeden parlamentarzysta, który zareagował w tej sprawie, nie wiem czy wiesz, wpłynęło jakieś zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa związane z kardynałem. Tylko,
ale
że to
Dziwiszem?
Było, tak. Wpłynęło. Któryś parlamentarzysta lewicy to napisał.
Ale to teraz?
Tak. Albo w niedzielę, albo w piątek, jakoś tak, w tamtym tygodniu. No media jakieś o tym doniosły, to oczywiście podzielił się tym z prasą, z tym jakąś treścią tego zawiadomienia, więc częściowo to jest wiadomo. Więc zobaczymy,
jak to dalej pójdzie.
Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Miejmy nadzieję, że też, to trzeba powiedzieć zawsze z naszej perspektywy, że tam będzie rzetelny proces, czyli to nie będzie polowanie na czarownicę, o co będzie niezwykle trudno. Bo to też trzeba powiedzieć, czy osoba stająca pod takimi zarzutami ma pod górę na każdym froncie.
To prawda.
Czy jest winna, czy nie, to ma więcej wrogów niż przyjaciół. To już ich ma wtedy na palcach jednej ręki. Nikt w prawie nie zostaje z tobą.
To
w takich
prawda.
Sytuacjach.
To prawda. Znaczy ja broniłem kiedyś w takim procesie po stronie sprawcy. To już na samym początku mojej kariery, ale rzeczywiście młodego chłopaka, który się trochę pogubił w życiu, udało mi się go uratować. Ale rzeczywiście to jest to, co ty mówiłeś. Ja miałem cały czas pod górę. Nikt nam nie wierzył, nikt na nas nie zwracał uwagi. To był bardzo trudny proces, dążący do tego, żeby pokazać na każdym etapie, że ofiara, która wtedy była rzekomą ofiarą, tak naprawdę kłamała. I myśmy musieli każdy przykład kłamstwa wyłapywać bardzo dokładnie. To był bardzo trudny proces.
To są w ogóle bardzo trudne procesy i moralnie, ale też faktycznie to są trudne procesy, dlatego że to są przestępstwa czterech ścian. Tam nie ma świadków. Jeśli ktoś stoi pod takim oskarżeniem i on jest w miarę wiarygodny w innych kwestiach niż te, które dzieją się w samym pokoju, to niestety obrona jest trudna.
To chyba był pan Dominik Strauss-Kahn, dobrze pamiętam? Oskarżony kiedyś o gwałt
to
pokojówki
w Nowym Jorku,
pamiętasz?
Tak.
A wiesz, na czym poległa ofiara?
Ja wiem, ale powiedz.
poległa na tym, że skłamała we wniosku chyba o, tylko nie pamiętam, co się nazywa ten
wniosek.
Imigracyjny wniosku, przepraszam, uciekło mi słowo. Imigracyjnym wniosku i ona została przez to uznana, że skoro tam skłamała, to nie jest wiarygodna dla sądu.
Ale w Polsce bardzo mało prawdopodobne jest akurat takie rozstrzygnięcie, bo sąd raczej w Polsce, jak wiesz, nie robi w taki sposób, że będzie uciekał do jakichś generalnych, jakiejś generalnej prawdomówności. Raczej będzie badał tą konkretną sprawę. Dlaczego mielibyśmy się zajmować czym jeszcze?
No
wyczerpaliśmy temat, ten smutny, przykry temat.
W przyszłym tygodniu musimy znaleźć jakieś weselsze.
Spróbujemy lepszego zrobić. Tak. Dzięki, jest, że byliście z nami w tym tygodniu. Do zobaczenia w przyszłym.
Zapraszamy za tydzień.